Wracamy do Państwa zgodnie z zapowiedzią po krótkiej przerwie muzycznej. Grzegorz Gil przy mikrofonie, dr Rafał Kopeć realizuje audycję, Bogusław Wichrowski. Panie doktorze, mamy zarysowaną gospodarkę kosmiczną, przemysł kosmiczny, pewne możliwości. No ja zapytam, muszę zapytać, czy państwa mogą dowolnie eksploatować kosmos? To znaczy, no jeśli te zasoby są, a są na pewno, mówimy o kosmosie, który jest nie, możemy go ogarnąć. On pulsuje, rozszerza się, zmniejsza. No nie ma granic. My jesteśmy jakimś pyłkiem jako Ziemia ze swoimi problemami klimatycznymi, politycznymi. Jesteśmy jednym z elementów. Jakie są ograniczenia? Czy państwa mogą dowolnie kosmos eksploatować? To znaczy, czy wystarczy mieć technologię? Być może nie tylko w celach naukowych wykorzystywaną, ale na skalę przemysłową i można w zasadzie dowolnie eksploatować księżyc, planety, planetoidy. Jak to wygląda w sensie prawnym?
Tak, tu te ograniczenia są stosunkowo niewielkie. To znaczy, kwestia dostępu do obszarów kosmicznych i problemy z tym związane wynikają ze zderzenia pewnej ograniczoności kosmosu, tak? Co może być dla nas zaskakujące, tak? Bo kosmos nam się wydaje nieskończony, natomiast pewne zasoby, ale też lokalizacje w kosmosie, bo te spory dotyczące eksploatacji kosmosu mogą dotyczyć właśnie po pierwsze pozyskiwania surowców, a po drugie, i to jest chyba taka perspektywa bliższa, która już się zarysowuje, już pewne problemy związane z tym są nie tyle widoczne na horyzoncie, co rzeczywiście istnieją. Dostęp do kosmicznych, powiedzmy, lokalizacji, tak? Na przykład do orbit kosmicznych. Tak? To wydaje się nieco zaskakujące, natomiast identyfikacja działalności kosmicznej może doprowadzić do sytuacji, że pomimo tej pozornej nieskończoności kosmosu, ta ograniczoność będzie coraz bardziej widoczna, co na razie jest widoczne jak w soczewce na przykładzie tak zwanej orbity geostacjonarnej, która jest jedyną taką orbitą, która zapewnia możliwość niejako zawieszenia satelity nad danym punktem Ziemi.
Mówimy o naszej okołoziemskiej orbicie, tak?
Tak, ale to jest jedyna taka orbita geostacjonarna na wysokości powyżej 35 tysięcy kilometrów nad Ziemią, nad równikiem. Tak? I ona jako jedyna orbita umożliwia niejako, tak mówiąc obrazowo, zawieszenie satelity nad danym punktem Ziemi. Tak? Natomiast inne orbity takiej cechy nie posiadają i ona ma też, powiedzmy, dosyć ograniczoną pojemność, tam oscylującą wokół 2000 satelitów. I to na przykład te problemy związane z lokalizacją obiektów w kosmosie są widoczne już jak w soczewce, natomiast jakby mogą też na kolejne, gdyż mamy do czynienia z zatłoczenia kosmosu, zatłoczenia tych najbardziej pożądanych orbit, zwłaszcza związanych z rozwojem tak zwanych megakonstelacji. Tak?
To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo ja muszę tutaj zwrócić uwagę, bo to wprowadzenie jest bardzo interesujące. To znaczy, że to są pozory, że nieograniczoność, jest dużo miejsca. Jest bardzo mało wartościowego miejsca. Zwraca pan doktor Rafał Kopeć uwagę na chociażby naszą orbitę geostacjonarną, gdzie możesz zawiesić satelitę, gdzie minimalizujesz wpływ jakichś dodatkowych czynników. Ryzyko jest względnie niewielkie. No i tam to jest taki pierwszy rząd w teatrze. Tego miejsca nie ma zbyt dużo. To są miejsca all inclusive, ale bardzo limitowane. Dobrze mówię?
Tak, tak. Tu mamy taki quasi formalny reżim, reguluje tą działalność, jeśli chodzi o lokowanie tych satelitów. Tu zarówno chodzi o tak zwane sloty, tak, miejsca parkingowe można powiedzieć, jak i o kwestie częstotliwości przydzielanych tym satelitom, bo to są głównie satelity telekomunikacyjne. To jest bardzo odpowiednia orbita ze względu na swoje parametry do takiej działalności. I tym reżimem zawiaduje, takim półformalnym zawiaduje Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna, tak, właśnie taka organizacja o charakterze
ITU. ITU, dobrze. To znaczy, mówimy o tych orbitach, to znaczy, że są też inne orbity wokół Ziemi?
Tak, oczywiście, tak, bo to jest tylko jedna orbita o tym charakterze, natomiast no, tych orbit jest no, w zasadzie nieskończenie wiele.
No właśnie.
Jak na razie dotychczas no, wydawało się, że jest ich właśnie bardzo dużo i nie będziemy mieli z tym problemu, natomiast ze względu na rozwój megakonstelacji w ostatnim okresie, tu nie ma takiej granicy pomiędzy tym, co jest klasyczną konstelacją, a co jest megakonstelacją, możemy przyjąć arbitralnie, że megakonstelacja to jest taka konstelacja, zespół satelitów pracujących pod wspólną kontrolą, mhm. która liczy od kilkuset satelitów w górę, tak? Możemy mhm. tak przyjąć. I na przykład była taka wypowiedź z 2020 roku pana Xitao, jeśli dobrze czytam, prezesa chińskiej firmy Comsat.
Jeśli rozpoczyna się na X jego nazwisko, to Xitao.
Xitao, tak, który stwierdził, że właśnie ze względu na te obowiązujące obecnie trendy i taką obowiązującą w kosmosie zasadę, kto pierwszy, ten lepszy, bo taka ona obowiązuje Aha. tam, gdzie nie ma żadnych regulacji, a tylko, tak jak mówię, jest taki quasi formalny reżim dotyczący orbity geostacjonarnej, poza tym nie ma takiego reżimu, niedługo znajdzie się na orbitach, tak przewiduje, 100 tysięcy satelitów i będzie to praktycznie oznaczało zapełnienie niskich orbit, nie tylko w sensie wypełnienia przestrzeni i tych możliwości kosmicznych kolizji, ale przede wszystkim w zakresie wykorzystywanych przez satelity częstotliwości radiowych. I to zmusza właśnie Chiny, inne państwa też oczywiście, ale tu miał on na myśli swoje państwo macierzyste, do wzięcia udziału w tym wyścigu kosmicznym. On go porównał do wyścigu po Ziemię, zapewne mając na myśli wyścig w Stanach Zjednoczonych, który się rozpoczął w 1889 roku po otwarciu części tak zwanego terytorium indiańskiego dla białych osadników. Tak, coś takiego możemy mieć teraz w przestrzeni kosmicznej, żeby zapełnić te lokalizacje, zanim zrobią to inni. Bo też właśnie pamiętajmy, że jeśli chodzi o kwestie właśnie samej działalności kosmicznej, to ona w dużej mierze jest, powiedzmy, nieuregulowana. Tak? Ona się odbywa właśnie na takiej generalnej zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście z założeniem, że mamy mieć zasady właśnie tak zwanego niezawłaszczania kosmosu, co znowu i jeszcze wolność przestrzeni kosmicznej, tak? Wolność eksploracji przestrzeni Aha. kosmicznej i równość tej
eksploracji. Czy to są zasady, panie Rafale, które wyeksponowano w umowie międzynarodowej z 1967 roku?
Tak, dokładnie. Tak, to między innymi w artykule 2 traktatu znalazł się zapis zabraniający zawłaszczanie przestrzeni kosmicznej. Przestrzeń kosmiczną należy traktować jako tak zwane dobro wspólne, czy takie obrazowe określenie prowincja całej ludzkości.
Okay.
Natomiast nie jest to na przykład tak zwane dobro niczyje. Tak? W takim,
nie jest to tak, używając tej per analogiam terra incognita, absolutnie nie może zawłaszczyć. Podobne też no, analogie polityka otwartych drzwi, którą kiedyś Amerykanie proklamowali na początku z końcem XIX wieku wobec Chin. Tu też mamy teoretycznie politykę otwartych drzwi. Chociaż te drzwi w kosmosie to brzmi trochę dziwnie, ale kosmos jest otwarty. Natomiast no nie do końca jest otwarty, bo nie wszystkie państwa mają technologię, by wynieść na orbitę swojego satelitę. Nie mówić już o tej bardzo specyficznej i wartościowej orbicie geostacjonarnej. Wnioskuję, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna po tej orbicie geostacjonarnej na niej się nie znajduje, no bo ona krąży, tak? Czy ona się tam właśnie znajduje?
Ona krąży i ona znajduje się znacznie niżej, tak
znacznie niżej.
Tak, odległości to jest około 400 kilometrów, tak, w porównaniu do ponad 35 tysięcy kilometrów, no to jest to ogromna różnica, tak, ona się znajduje w zasadzie bardzo blisko nas. Tak?
Bardzo blisko nas, no czterokrotność tejże linii Kalmana, o której mówił nam bardzo obrazowo pan doktor Rafał Kopeć, a zatem mamy stosunkowo dużo swobody, ale paradoksalnie tych miejsc limitowanych bardzo ciekawych, bardzo wartościowych nie jest tak dużo i tam będą państwa chciały lokować swój sprzęt, swoje możliwości. Ja muszę od tego też do tego też nawiązać. Chciałbym do tego nawiązać. To znaczy, czy jeśli słyszy pan, że Amerykanie chcieliby po raz kolejny wylądować na Księżycu, To jak pan odbiera te plany? To jest jakieś odgrzewanie kosmicznego kotleta? Czy to jak najbardziej ma sens?
To jak najbardziej ma sens i myślę, że mamy do czynienia z takim nowym wyścigiem kosmicznym, nowym wyścigiem o prestiż, tak? Więc jakby to do pewnego stopnia nam to przypomina ten pierwszy wyścig kosmiczny, który miał, pamiętajmy, olbrzymie perkusje dla światowego układu sił, tak? Tu, no tak. Wyższenie Sputnika przez Rosję, przez Związek Radziecki, tak? Przez umieszczenie pierwszego człowieka na orbicie miało ogromne znaczenie dla pozycji Związku Radzieckiego.
To już był początek lat 60., prawda? Yuri Gagarin.
61. rok, Yuri Gagarin w kosmosie, tak? Związek Radziecki bardzo sprytnie to wykorzystywał też w sensie propagandowym, tak? Gagarin i pierwsi kosmonauci tak jeździli po świecie. Jeszcze wcześniej bodajże taki bardzo, bardzo sprytny motyw. Pierwsze psy, które znalazły się na orbicie i wróciły z niej, tak, czyli Białka i Skiełka, szczenięta bodajże jednej z nich zostały podarowane przez Chruszczowa córce prezydenta Kennedy'ego.
No
i to wszystko pokazywało, że Związek Radziecki jest tym krajem przodującym na świecie. Lyndon Johnson, tak, który był wtedy bodajże wiceprezydentem, właśnie powiedział, że kto pierwszy w kosmosie, ten pierwszy we wszystkim. Tak? W oczach świata tak to wygląda.
Czyli tutaj widzi pan, że to jest kontynuacja tej logiki. Oczywiście zimna wojna trochę zmieniła swoje oblicze, bo mamy tutaj poważnego gracza, tym graczem, który depcze Amerykanom po piętach, są raczej Chińczycy, nie Rosjanie, którzy mają bardzo przyziemne problemy, a nie kosmiczne. Natomiast, czyli to lądowanie numer dwa na Księżycu, jak najbardziej Księżyc jako naturalny nasz satelita, czyli nie tylko lokowanie sztucznych satelitów na orbicie, na orbitach, ale też ten naturalny satelita to jak najbardziej ma wydźwięk polityczny.
Tak, każda... Amerykanie już w takim raporcie z roku 1946 roku, jeszcze przed erą kosmiczną, zwrócili uwagę, że nawet jeśli z praktycznego punktu widzenia działalność załogowa nie będzie miała sensu w każdym przypadku, i rzeczywiście tak jest, jakby wiele rodzajów działalności, wielu rodzajów działalności człowiek w kosmosie tylko przeszkadza, tak można powiedzieć.
Ciekawe bardzo.
To z punktu widzenia symbolicznego, prestiżowego, takiego oddziaływania na opinię publiczną, zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie, działalność załogowa ma znaczenie olbrzymie. Tak, tu oczywiście chodzi też o Księżyc, natomiast w ogóle też o loty załogowe. I tu choćby ta luka w lotach załogowych, którą Amerykanie mieli przez prawie dekadę w ostatnim okresie.
No właśnie.
Przez Rosjan też tak wykorzystywana dosyć bezpardonowo, też w celach propagandowych. Tu nam to dobrze obrazuje. Teraz jak mówimy o przyszłości tej eksploracji załogowej, no to przede wszystkim mówimy o Amerykanach i jednak o Chińczykach, którzy myślę, że wychodzą tu na zdecydowanie na taką drugą pozycję. Program kosmiczny rosyjski jednak od dłuższego czasu znajduje się w zapaści i tą zapaść coraz bardziej widać, a po agresji Rosji na Ukrainę jest to jeszcze coraz bardziej widoczne i myślę, że ten regres będzie się tu pogłębiał. Ewentualnie Rosja jako słabszy partner Chin w tej eksploracji kosmosu załogowej może tu chyba odnaleźć swoje miejsce. Więc to jest rywalizacja przede wszystkim pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ewentualnie z blokami, tak, stworzonymi przez Stany Zjednoczone i Chiny, i w tym bloku ewentualnie zapewne będzie Rosja. Choćby Michael Griffith, jakby były szef NASA, stwierdził, że gdyby tak się stało, że w tym drugim wyścigu na Księżyc Chińczycy wyprzedzą Stany Zjednoczone, będzie miało to ogromny i trudny do przewidzenia, dokładnego określenia wpływ na globalny układ sił. Więc my tu mówimy nie tylko o takim znaczeniu symbolicznym, ale też pamiętajmy, że to znaczenie symboliczne przekłada się w sposób może trudny do zmierzenia, ale realny, tak, na globalny układ sił, tak samo jak to było w czasach zimnej wojny. I to pamiętajmy, że to może też taki kolejny mit odkłamiemy. Od samego początku ery kosmicznej państwem, które przodowało w tej dziedzinie, a przede wszystkim w praktycznych zastosowaniach, były Stany Zjednoczone. Pomimo tych oczywistych, tak, i realnych sukcesów Związku Radzieckiego. Natomiast jeśli chodzi o praktyczne wykorzystanie kosmosu do celów chociażby militarnych, ale też komercyjnych i rozwój całej sfery technicznej, infrastrukturalnej, która za tym szła, Amerykanie w zasadzie od przełomu lat 50. i 60. Byli pierwsi, natomiast z punktu widzenia opinii publicznej i amerykańskiej, i radzieckiej, i światowej, z punktu widzenia szczególnie tych państw, które się na przykład wahały pomiędzy przynależnością do bloku wschodniego a zachodniego, tak, tu ruch państw niezaangażowanych na przykład, czy państwa trzeciego świata. To, że Związek Radziecki w sposób właśnie propagandowy wykorzystywał swoje przodownictwo w kosmosie i rzeczywiście miał jakby też paliwo do tej propagandy w postaci rzeczywistych osiągnięć, miało ogromne znaczenie i Amerykanie w czasach prezydentury Kennedy'ego, bo w czasach prezydentury Eisenhowera nie do końca na to zwracano uwagę. Pewne działania już tu podjęto, przygotowujące Amerykanów do tego też wyścigu o prestiż, natomiast w czasach prezydentury Kennedy'ego ze zdwojoną siłą przystąpiono do tego wyścigu. Amerykanie zdecydowali, że dwie pierwsze nagrody, tak, otrzymał Związek Radziecki, tak, za pierwszego satelitę, tak, mówimy symbolicznie oczywiście, i za pierwszego człowieka w kosmosie, i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby być wyprzedzonym przez Związek Radziecki w tym trzecim wielkim wyścigu, w wyścigu na Księżyc, jeśli chodzi o lot załogowy na Księżyc, tak, czyli umieszczenie pierwszego człowieka na Księżycu, i ogromne zasoby na ten cel poświęcili. My się teraz...
Panie Rafale, proszę wybaczyć, bo to przyznam szczerze, że ja jestem daleki od różnych teorii spiskowych, natomiast spotkałem się z opiniami, że zdjęcia z pamiętnych wydarzeń gdzieś z nie trochę łopoczącą flagą, z tym też takim chodzeniem po Księżycu, no, jest jakaś grupa miłośników teorii spiskowych, i tutaj ta opinia, że to jest wspaniale nagrany obraz z jednym z hollywoodzkich studiów filmowych, no chyba trzeba to obalić, prawda, wyraźnie.
Nie, to myślę, że tu nie ma co wchodzić w takie dywagacje i w takie rozważania na ten temat. A zresztą jakbyśmy próbowali wchodzić, to najlepiej myślę, że skierować się do tak jeszcze żyjącego, bo to jest tak Baza Aldrina, tak, który był jednym z uczestników tego pierwszego lotu.
Tak
i
jest.
Kilka lat temu była taka sytuacja, że już około chyba 90-letniego Baza Aldrina, taką postać bardzo charyzmatyczną, jeśli chodzi o amerykański program kosmiczny, pierwowzór w ogóle Baza Astrala, tak?
Tak, z
Toy Story. Gdzieś na parkingu przed supermarketem zaczepił go jakiś właśnie wyznawca teorii spiskowych, twierdząc, że on wcale nie był na Księżycu, i wywiązała się bójka w czasie której właśnie Buzz Aldrin argumentami siły też udowodnił mu, że wcale nie ma racji, po czym przyjechała policja i jeszcze też się przychyliła do tego stanowiska.
No to bardzo, bardzo, bardzo zakończyło się happy endem. Drodzy Państwo, chcemy wyraźnie powiedzieć, że zostawmy sobie naprawdę te historie spiskowe, teorie. Kosmos jest bardzo poważny i ta trzecia korona musiała należeć do Amerykanów, biorąc pod uwagę lądowanie na Księżycu. Kto wie, może ta korona ma więcej tych wierzchołków, więcej tych ornamentów i będą Amerykanie chcieli tę koronę jeszcze trochę rozbudować, by Chińczycy w sensie prestiżu też na użytek propagandowy nie ukradli im sprzed nosa laurów zwycięstwa, biorąc pod uwagę pewnego rodzaju prawo pierwokupu. Rozmawiamy zatem o tych elementach przyziemnych eksploatacji kosmosu. Mamy jeszcze chwilę w tej drugiej części. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ISS, która krąży na wysokości 400 km, czterokrotność linii Kelmana. Kiedy ona się pojawiła w kosmosie i czy ma jakiekolwiek znaczenie dla świata dzisiaj, w roku 2023?
Tak, po pierwsze, nie była to pierwsza stacja kosmiczna. Mhm. Pionierami w tym zakresie byli jednak Rosjanie, Związek Radziecki, tak powiem. Określać w 1971 roku pojawiła się pierwsza tego typu stacja Salut 1 i łącznie, o ile pamiętam, w czasach Związku Radzieckiego umieszczono 7 stacji tej rodziny. To w zasadzie były dwie rodziny stacji bo trzy były to stacje oficjalnie nazywane jako saluty z kolejnymi numerami, natomiast to były stacje AUMAS, które miały znaczenie wojskowe. Tak? To były stacje załogowe, stacje wojskowe przeznaczone przede wszystkim do celów rozpoznania. One były zupełnie inaczej skonstruowane, z zupełnie inną aparaturą, nawet przez inne biuro konstrukcyjne. To był też wyraz pewnego dylematu, który w czasach zimnej wojny w zasadzie został rozstrzygnięty. Aha. Na ile działalność militarna w kosmosie, o której powiemy sobie zapewne w dalszej
tak,
części,
oczywiście,
ma być realizowana przy pomocy lotów załogowych, a na ile bezzałogowych. Tak? I Amerykanie tu jeszcze wcześniej, jeszcze w latach 60. Doszli do wniosku, że w przypadku działalności militarnej, tak jak mówiłem, człowiek jest tylko przeszkodą, tak? Jak
dobrze,
zwiększa poziom ryzyka i tak dalej. Rosjanom zajęło to jeszcze...
Wyciąganie wniosków zajęło im dłużej, natomiast na pewno salut gdzieś w przestrzeni kosmicznej jest, biorąc pod uwagę duże ilości kosmicznych śmieci do tych rzeczy niekoniecznie śmieciowych, ale też bardzo wartościowych. Wrócimy, drodzy Państwo, w trzeciej i czwartej części. Zapraszam na GPS z doktorem Rafałem Kopeciem z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Chwilę po 23. Do usłyszenia. Zostańcie z nami.